Apostoł Paweł stwierdził, że ilekroć przystępujemy do stołu pańskiego, tylekroć mamy zwiastować śmierć pańską. I mamy to czynić, dopóki Chrystus nie przyjdzie po swój Kościół. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się ostatnim chwilom, ostatnim zdaniom, które Chrystus wypowiedział, które były też potwierdzeniem mesjańskich zapowiedzi o naszym Panu. W Ewangelii Mateusza, w 27 rozdziale, w wersecie 46, czytamy. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli lama sabachtani, to znaczy: Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Pan Jezus nieprzypadkowo wypowiedział właśnie te słowa. Słowa te bowiem były znane każdemu prawowiernemu Żydowi i były świadectwem na to, że On jest Mesjaszem, że On jest tym, który przyszedł, żeby odkupić swój lud, że On jest tym ostatnim barankiem paschalnym. Pod tymi słowami bowiem był znany Żydom Psalm 22. I kiedy Żydzi słyszeli te słowa: Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Doskonale wiedzieli, że tak się zwie psalm, który my zwiemy psalmem 22, gdyż w tamtym czasie psalmy były nazywane, podobnie jak wiele naszych pieśni, od pierwszej strofy, pierwszego wersu, który był śpiewany. I Chrystus przez to pokazuje, mówi: ja jestem ten, o którym prorokował król, prorok, psalmista Dawid. I w tym psalmie, w 22, który też za chwilę zobaczymy, przyjrzyjmy się i zobaczmy Chrystusa. Zobaczmy Jego życie, zobaczmy Jego poświęcenie, zobaczmy cenę, którą zapłacił po to, żeby zbawić mnie i ciebie. I psalm ten dzieli się niejako na dwie części. Faktycznie wersety od 1 do 21 mówią o życiu Jezusa złożonym w ofierze na krzyżu i o pozornym triumfie tu na ziemi Królestwa Ciemności nad tym, który przyszedł, żeby Królestwo Jasności było dla nas dostępne. Natomiast wersety od 22 do 31 mówią o posłudze Chrystusa Zmartwychwstałego dla Kościoła. Więc otwórzmy ten psalm. Skoro Chrystus się na niego tuż przed swoją śmiercią powoływał, skoro o nim mówił, to też go rozważmy, przeczytajmy i zobaczmy służbę Chrystusa dla nas. I niechaj te słowa, które psalmista prorokował o życiu Chrystusa, głęboko zapadną w naszych umysłach. Żebyśmy pamiętali, że zbawienie wcale nie było darmo. My co prawda nic nie musieliśmy zapłacić, ale dla Chrystusa kosztowało ono wiele. Faktycznie kosztowało Jego życie, kosztowało Go wszystko. I psalmista Dawid pisze tak. Przewodnikowi chóru na Ajelet, Haszachar, psalm Dawida. Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Czemu jesteś tak daleki od wybawienia mnie, od słów mego jęku? Boże mój, wołam we dnie, a nie odzywasz się do mnie. W nocy, a nie mogę się uspokoić, ale Ty jesteś święty, mieszkający wśród chwały Izraela. Tobie ufali nasi ojcowie, ufali i wyzwoliłeś ich. Do Ciebie wołali i zostali wybawieni. Tobie ufali i się nie zawiedli. Ja zaś jestem robakiem, a nie człowiekiem. Pośmiewiskiem ludzi i wzgardą ludu. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie. Wykrzywiają usta, potrząsają głową, mówiąc: zaufał Panu, niech go wyzwoli, niech go ocali, skoro go kocha. Ale Ty mnie wydobyłeś z łona, napełniłeś mnie ufnością jeszcze u piersi mojej matki. Na Ciebie byłem zdany od narodzenia, od łona matki Ty jesteś moim Bogiem. Nie oddalaj się ode mnie, bo utrapienie bliskie, a nie ma nikogo, kto by mnie wspomógł. Otoczyło mnie mnóstwo cielców, osaczyły mnie byki Baszanu, rozwarły na mnie swe paszcze jak lwy jak lew drapieżny i ryczący. Rozpłynąłem się jak woda i rozłączyły się wszystkie moje kości. Moje serce stało się jak wosk, roztopiło się w moim wnętrzu. Moja siła wyschła jak skorupa, a mój język przylgnął do podniebienia. Położyłeś mnie w prochu śmierci. Psy bowiem mnie osaczyły. Obległa mnie zgraja złoczyńców. Przebili moje ręce i nogi. Mogę policzyć wszystkie moje kości, a oni patrzą na mnie, przypatrują się. Dzielą między siebie moje szaty i o moją tunikę rzucają losy. Ale Ty, Panie, nie oddalaj się. Mocy moja, śpiesz mi na ratunek. Ocal od miecza moją duszę. Od mocy psów cenną duszę moją. Wybaw mnie z lwiej paszczy, bo i od rogów jednorożców mnie ocaliłeś. Będę głosił Twoje imię moim braciom. Będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Chwalcie Pana, Wy, którzy się Go boicie. Wysławiajcie Go, całe potomstwo Jakuba. Bójcie się Go, wszyscy potomkowie Izraela, bo nie wzgardził, ani się nie brzydził utrapieniem ubogiego, ani nie ukrył przed Nim swego oblicza. Lecz gdy ten do Niego wołał, wysłuchał Go. Od Ciebie pochodzi moja chwała w wielkim zgromadzeniu. Wypełnię swoje śluby wobec tych, którzy się Ciebie boją. Ubodzy będą jeść i nasycą się. Chwalić Pana będą ci, którzy Go szukają. Wasze serce będzie żyć na wieki. Przypomną sobie i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi i oddadzą pokłon przed Twoim obliczem wszystkie rodziny narodów. Do Pana bowiem należy królestwo i On panuje nad narodami. Wszyscy bogaci ziemi będą jeść i oddawać Mu pokłon. Upadną przed Jego obliczem wszyscy, którzy stępują w proch, którzy nie mogą swojej duszy zachować przy życiu. Potomstwo będzie Mu służyć i będzie poczytane Panu za pokolenie. Przyjdą i ludowi, który się narodzi, opowiedzą Jego sprawiedliwość, że On tak uczynił. Pan Jezus, będąc na krzyżu Golgoty, będąc w wielkim cierpieniu, bólu, woła do swojego Ojca słowami psalmu. Mówi: Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Czemu jesteś tak daleki od wybawienia mojego? Od słów mego jęku. Okrzyk, który Pan Jezus wydaje, jest okrzykiem bólu, okrzykiem samotności, ale też okrzykiem karanego, który zostaje odłączony od Boga. Druga śmierć, o której czytamy w Słowie Bożym, że czeka ludzi bezbożnych, polega na tym, że przez wieczność będą odłączeni od Boga. Pierwsza śmierć polega na tym, że nasza dusza jest rozłączona od ciała. Druga śmierć jest czymś o wiele gorszym. I kiedy Chrystus jest na drzewie krzyża, woła: Eli, Eli, lama sabachthani. Zauważcie, że woła w języku aramejskim. W języku, który był jego pierwszym językiem, był językiem potocznym. I często jest tak, że ludzie w chwilach wielkiego bólu, cierpienia, odrzucenia, używają język, którego się nauczyli w dzieciństwie. Język, który jest im najbliższy. Bo Jezus, oprócz tego, że był w pełni Bogiem, był w pełni też człowiekiem. I ta jego ludzka natura została odłączona od Boga. Podczas gdy to twoja i moja ludzka natura winna być odłączona od Boga, podczas gdy On nie popełnił żadnego grzechu, podczas gdy On wypełnił całe przymierze uczynków, podczas gdy On był jedynym sprawiedliwym człowiekiem na ziemi. I jeżeli ktoś mówi, że jest człowiekiem sprawiedliwym i cierpi, to kłamie, bo tylko jeden był sprawiedliwy i który cierpiał. Był to nasz Pan, Jezus Chrystus. I ból, który Jezus nosi, ten jego okrzyk, Boże mój, czemu mnie opuściłeś, wynika z akceptacji kary, która miała spotkać mnie i ciebie, którą On poniósł za nas. On musiał zaakceptować to, że poniesie karę po to, żebym ja nie był odłączony na wieki. I jego ludzka natura została obciążona karą, która była przypisana tobie. Apostoł Paweł, kiedy w liście do Galacjan mówi, co się stało na krzyżu Golgoty, w 3 rozdziale, w wersecie 13 pisze: Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem, bo jest napisane: przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. I spada na niego przekleństwo, które jest moim i twoim przekleństwem, i on je ponosi dla twojego i mojego życia. I dlatego Chrystus, człowiek, jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. O tej prawdzie pisze apostoł Paweł do Tymoteusza w 2 rozdziale, w wersetach 5-6. Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał samego siebie na okup za wszystkich, na świadectwo we właściwym czasie. I musiała być złożona ofiara z czystego i sprawiedliwego człowieka, który urodził się bez grzechu i żył bez grzechu, który do końca wszystko wypełnił, bo tylko taka ofiara mogła zostać przyjęta. Dlatego podkreślamy w Nowym Przymierzu, że jest tylko jeden pośrednik, jeden najwyższy kapłan, jedna ofiara, jeden Chrystus, jeden, który mógł zawołać śmiało: Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Jeden sprawiedliwy, który umarł za wielu niesprawiedliwych, żeby ich obdarzyć swoją sprawiedliwością. Jeden święty, który umarł za tych, którzy byli niegodni, żeby ich obdarzyć swoją świętością. Jeden Syn Boży umarł na krzyżu po to, żeby wielu zostało synami i córkami Boga. I pomyślcie o tym krzyku: Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Czemu jesteś tak daleki od wybawienia mnie, od słów mego jęku? Takie coś powinien wypowiedzieć grzesznik, który jest karany przez Boga i który nigdy nie będzie wysłuchany. Ale Jezus zaakceptował Boży plan zbawienia. Był współtwórcą tego planu, ale też wykonawcą tego planu. I zważmy na kolejne wersety z tego psalmu, które wiele mówią o Chrystusie i Jego posłudze. I mówią o tym, co Chrystus myślał, jak żył, jak funkcjonował. Wersety od 3 do 5. Ale Ty jesteś święty, mieszkający wśród chwały Izraela. Tobie ufali nasi ojcowie, ufali i wyzwoliłeś ich. Do Ciebie wołali i zostali wybawieni. Tobie ufali i się nie zawiedli. Cały plan zbawienia opierał się na jednej rzeczy, na Bożym postanowieniu, na świętości Boga, która nie może znieść grzechu i nie może zaakceptować grzesznika. Na świętości Bożej, która jedynie święte akceptuje, a to, co jest plugawe, odrzuca. Dlatego Chrystus w tym psalmie mówi i odnosi się do Ojca. Ty jesteś święty. Ty jesteś tym, który mieszka wśród chwał Izraela. I nie ma nikogo poza Bogiem świętego. Zobaczcie, w trudnym doświadczeniu, w doświadczeniu bólu, odrzucenia, w doświadczeniu karania, słyszymy, że Bóg jest święty. I tak naprawdę słuszna jest kara dla każdego grzesznika. I Chrystus na krzyżu wie, pamięta, że przymierze odkupienia musi być zrealizowane, bo jest Bożym postanowieniem, Bożym dekretem, Bożą decyzją. Dzisiaj śpiewaliśmy w psalmie drugim o Bożym dekrecie, żeby ustanowić króla na Syjonie, który będzie realizował Bożą wolę. I trudno zrozumieć tego króla na krzyżu. Trudno go zrozumieć, kiedy woła: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił. Ale widzimy jego wielkość, kiedy zwraca się do Boga, do Ojca. I zwraca uwagę na Boży plan zbawienia. Tobie ufali nasi ojcowie i wyzwoliłeś ich. Stało się to przy pierwszej pasrze, kiedy Bóg postanowił wyprowadzić lud z Egiptu i dał sposób wyprowadzenia, ale też ratunku. Nie obyło się to bez krwi. Żadne przymierze nie jest możliwe bez przelania krwi. Żaden testament nie uprawomocni się, dopóki nie będzie śmierci. I kiedy patrzymy, musimy na ten psalm i na Chrystusa, musimy widzieć ciągłość przymierzy, ciągłość Bożego postanowienia do zbawienia, o zbawieniu, ciągłość ludu Bożego. I kiedy patrzymy na Abrahama, Jakuba, Izaaka, kiedy patrzymy na Dawida, to są nasi przodkowie wiary, którzy wołali i Bóg ich wysłuchał i ich wyzwolił i zostali wybawieni, gdyż Bogu ufali i się na Bogu nie zawiedli. I Chrystus jest pełen ufności. I Chrystus na krzyż poszedł dla chwały Bożej, żeby Jego imię było uwielbione. A jaka była kondycja Chrystusa w czasie, kiedy sprawował tutaj tą posługę odkupienia, zbawienia? O tym mówią nam wersety od 6 do 8. Ja zaś jestem robakiem, a nie człowiekiem, pośmiewiskiem ludzi i wzgardą ludu. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają usta, potrząsają głową, mówiąc: zaufał Panu, niech go wyzwoli, niech go ocali, skoro go kocha. Chrystus, który przychodzi na tą ziemię, nie podoba się ludziom. Nie jest takim Mesjaszem, jaki był wymarzony i oczekiwany, chociaż cały Stary Testament wskazuje, jak on przyjdzie i jak będzie wyglądała służba pojednania. Chrystus spotyka się z pogardą, z odrzuceniem, z pośmiewiskiem, z brakiem akceptacji. Ale czy dzisiaj też nie jest podobnie, kiedy ludzie uważają, że ofiara Chrystusa nie jest wystarczająca dla zbawienia? Czy to nie jest pogarda? Czy to nie jest odrzucenie Jego świętości, Jego czystości, Jego bezgrzeszności? Jest. Ta pogarda bolała Chrystusa, szczególnie dlatego, że spotkała Go z ręki tych, o których się troszczył, z ręki tych, do których przyszedł. Bo też Słowo Boże mówi: przyszedł do swoich, a swoi go odrzucili, więcej znieważyli, więcej ubiczowali, więcej ukrzyżowali jeszcze kiedy cierpiał, był poniżany, a jego posłuszeństwo wobec Ojca było wystawione na wielką próbę. W Ewangelii Mateusza, też w 27 rozdziale, w wersetach od 39 do 43, widzimy, jak słowa proroctwa wypowiedziane przez Dawida w psalmie 22 się realizowały. A ci, którzy przechodzili obok, bluźnili mu, kiwając głowami i mówiąc: ty, którzy burzysz świątynię i w 3 dni ją odbudowujesz, ratuj samego siebie. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Podobnie naczelni kapłani z uczonymi w piśmie i starszymi, naśmiewając się, mówili: innych ratował, a samego siebie uratować nie może. Jeśli jest królem Izraela, niech teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy mu. Ufał Bogu, niech go teraz wybawi. Jeśli go sobie upodobał, przecież powiedział: jestem Synem Bożym. I zobaczcie, jak Dawid prorokował. Zaufał Panu, niech go wyzwoli. Niech go ocali, skoro go kocha. Ale gdyby Chrystus zszedł z krzyża, cały Boży plan zbawienia by się nie zrealizował. I często ludzie, którzy mają swoje wyobrażenie Boga, swoje wyobrażenie zbawienia, swoje wyobrażenie usprawiedliwienia, nie zdają sobie sprawy, że bluźnią Bogu, przeciwko Niemu występują. I kto występuje? Występuje ci, którzy ten psalm znali, którzy doskonale te słowa powinni zrozumieć, które Chrystus mówi: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. Są to najwyżsi kapłani, są to uczeni w piśmie, są to faryzeusze, jest to elita synagogi, elita świątyni. Zupełnie nie rozumieją Mesjasza, Chrystusa i Bożego zbawienia. I zobaczcie, jak dzisiaj wielu ludzi, chociaż mamy pełne objawienie Słowa Bożego, dalej nie rozumie. I dalej nie chce słuchać Chrystusa, ale chcą ustanowić własne usprawiedliwienie i własnych pośredników między Bogiem a człowiekiem, a nie jednego pośrednika, Jezusa Chrystusa. Pomyślcie, jaka to była próba, żeby zejść, żeby pokazać majestat i chwałę. Ale bycie Synem Bożym wzywa do posłuszeństwa i do realizacji woli Ojca. I jaka jest odpowiedź na taką próbę? Tylko jedna: ufność wobec Boga i Jego planu. Wersety 9, 11 nam o tym mówią: ale to ty mnie wydobyłeś z łona. Napełniłeś mnie ufnością jeszcze u piersi mojej matki. Na ciebie byłem zdany od narodzenia, od łona matki. Ty jesteś moim Bogiem. Nie oddalaj się ode mnie, bo utrapienie bliskie, a nie ma nikogo, kto by mnie wspomógł. Zobaczcie, co się dzieje w tym psalmie. Najpierw jest problem, ale później się pojawia: ale to ty. Tak jest, kiedy czytamy wersety 1 i 2 o odrzuceniu, ale 3, ale ty jesteś święty. Tak jest, kiedy czytamy o tych, którzy szydzą z Chrystusa, wykrzywiają usta, którzy go zachęcają, żeby porzucił plan zbawczy, ale Chrystus, ale to ty. To ty. To twoja wola ma się realizować. Nie moja. Twoja chwała, nie moja. I to jest zupełna ufność i jedność. Ufność do Boga i jedność z Bogiem. Wiara, która polega na wypełnieniu i posłuszeństwie woli Ojca. I też prośbie o to, żeby On się nie oddalał. I pewność, że Bóg jest tym, który realizuje swoją wolę. I nawet Chrystus w takiej chwili, bo był w pełni człowiekiem, zatęsknił do dzieciństwa, do bezpieczeństwa, do tego, kiedy był piastowany przez swoją matkę, kiedy wtedy go jeszcze Bóg, już Bóg napełniał pełną ufność i zupełne zdanie na Boga. Na Ciebie byłem zdany od narodzenia, od łona matki, Ty jesteś moim Bogiem. Nie oddalaj się ode mnie, bo utrapienie bliskie, a nie ma nikogo, kto by mnie wspomógł. I nikt nie mógł wspomóc Chrystusa. Musiał samodzielnie, w zupełnej samotności, ponieść tą karę, która była nam przypisana. A jak wykonanie tej kary wyglądało? Dawid prorokuje w wersetach od 12 do 18. Strasznie. Cień Kalwarii jest czymś strasznym i świadomość, co się tam wydarzyło. Otoczyło mnie mnóstwo cielców. Osaczyły mnie byki Baszanu, rozwarły na mnie swe paszcze jak lew drapieżny i ryczący. Rozpłynąłem się jak woda i rozłączyły się wszystkie moje kości. Moje serce stało się jak wosk, roztopiło się w moim wnętrzu. Moja siła wyschła jak skorupa, a mój język przylgnął do podniebienia. Położyłeś mnie w prochu śmierci. Psy bowiem mnie osaczyły. Obległa mnie zgraja złoczyńców, przebili moje ręce i nogi. Mogę policzyć wszystkie moje kości, a oni patrzą na mnie, przypatrują się, dzielą między siebie moje szaty i o moją tunikę rzucają losy. Słowa te pokazują całą brutalność Kalwarii, całe osamotnienie Chrystusa, cały Jego ból, to, że był sam pośród tych, którzy chcieli tylko Jego śmierci, Jego bólu, Jego poniżenia. Jezus jest samotny, jest niczym osaczone zwierzę przez swoich przeciwników. Został odarty z wszystkiego, z godności osobistej. Został nawet odarty z ubrania, a jego tunika stała się nagrodą w hazardowej grze w kości. Kto wygra, ten to otrzyma. Chrystus został otoczony przez śmierć. Został na nim położony twój grzech i śmierć, która była twoim udziałem, osaczyła go. Był w matni. Bez wyjścia, a jednak mógł zejść. Ale wiedział, jaka jest cena zbawienia. I wiedział, jaka jest wola Ojca. Był w pełni człowiekiem i się bał. Mówi, że jego serce jak wosk się stopiło. I pomyśl, kiedy byś się bał, kiedy byś cierpiał i jeszcze by cię zło otaczało z wszystkich stron. Znikąd dobrego zdania. Same bluźnierstwa, wszędzie ból, wszędzie odrzucenie, wszędzie niezrozumienie. I wiesz, że możesz zejść. Że masz taką siłę i moc. Że możesz tych ludzi pokonać. Ale też wiesz, że wtedy grzesznicy nie będą zbawieni. To jest miłość do Boga Ojca. To jest miłość do Jego ludu. To jest miłość, która polega na braniu odpowiedzialności, żeby nabyć sobie lud, go usprawiedliwić. I znów psalmista tak samo pisze, tak samo prorokuje. Jest problem, ale jest rozwiązanie. I Chrystus też to widzi. Wersety od 19 do 21. Zobaczcie, jak się zaczynają. Ale Ty, Panie, ale Ty, Panie, nie oddalaj się. Mocy moja, śpiesz mi na ratunek. Ocal od miecza moją duszę, od mocy psów cenną duszę moją. Wybaw mnie z lwiej paszczy, bo i od rogów jednorożców mnie ocaliłeś. I znów tym, którzy wykonują wyrok, Chrystus przeciwstawia Ojca, ale Ty, Panie, nie oddalaj się, a On się oddalił. I On zostawił Syna samego. z moim i Twoim grzechem, z moją i Twoją karą. I wiecie, ja nie rozumiem Bożej miłości. Nie rozumiem do końca poświęcenia Chrystusa, który to wziął i to wykonał. Ale Ty, Panie, bo kiedy mówisz, ale Ty, Panie, to tak naprawdę zdajesz się na Jego wolę. Chciałbyś uwolnienia, ale wiesz, że Jego wola jest ważniejsza od Twojego planu. I nastąpiła śmierć. Został ukarany po to, żebyś Ty był wolny od kary, żebyś był usprawiedliwiony i żebyś był uświęcony. I gdyby na tym się kończyło, byłaby to smutna historia. Ale jest pierwszy dzień tygodnia, kiedy Chrystus staje z martwych. Kiedy śmierć jest pokonana przez Jego posłuszeństwo, przez Jego ofiarę, kiedy Bóg przyjmuje tą ofiarę i najwyższy kapłan wychodzi żywy z miejsca Najświętszego. I mamy to przełamanie w tym psalmie. I dalej jest o posłudze Chrystusa dla Kościoła dzisiaj, z której korzystamy i o której szczególnie mamy pamiętać w czasie Pamiątki Wieczerzy. Wersety od 22 do 26 mówią: będę głosił Twe imię moim braciom, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Chwalcie Pana, Wy, którzy się Go boicie. Wysławiajcie Go, całe potomstwo Jakuba. Bójcie się Go wszyscy potomkowie Izraela, bo nie wzgardził, ani się nie brzydził utrapieniem ubogiego, ani nie ukrywał przed Nim swego oblicza. Lecz gdy ten do Niego wołał, wysłuchał Go. Od Ciebie pochodzi moja chwała w wielkim zgromadzeniu. Wypełnię swoje śluby wobec tych, którzy się Ciebie boją. Ubodzy będą jeść i nasycą się. Chwalić Pana będą ci, którzy Go szukają. Wasze serce będzie żyć na wieki. Czy zdajesz sobie sprawę, że dzięki temu, że Chrystus poniósł karę, że został opuszczony przez Ojca, że został otoczony przez śmierć i grzech, Ty będziesz żył na wieki. I kluczowy w tym fragmencie jest werset 25. Od Ciebie pochodzi moja chwała w wielkim zgromadzeniu. Wypełnię swoje śluby wobec tych, którzy się Ciebie boją. Jest to odniesienie do prawa mojżeszowego, które jest zapisane w Księdze Kapłańskiej 7:16 i w powtórzonym prawie 12:17-19. Otóż osoba, która złożyła dobrowolny dar, później wraz ze swoimi bliskimi, braćmi, rodziną i lewitą ten dar spożywała. Chrystus dobrowolnie złożył swoje życie w ofierze i dzisiaj daje swojemu ludowi, swojej rodzinie, tym, który nabył, korzystać z tej ofiary. Daje karmić się tą ofiarą. Daje swoje usprawiedliwienie i łaskę, która wynika ze złożonej ofiary. I w liście do Hebrajczyków 2:11-12 mamy odpowiedź, kim są ci bracia, którym Chrystus będzie głosił chwałę. Czytamy w Hebrajczykach: zarówno bowiem ten, który uświęca, jak i uświęceni z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazwać ich braćmi. Mówiąc: oznajmię Twoje imię moim braciom. Pośród zgromadzenia będę Ci śpiewał. I wszystko to dzieje się w Kościele. Dzisiaj, teraz i póki Pan nie przyjdzie. Dlatego tak ważne jest to wezwanie, żebyśmy zwiastowali śmierć Pańską. dopóki On nie przyjdzie. Żebyśmy przypominali sobie, żebyśmy w wielkim zgromadzeniu opowiadali o tych cudach, które Bóg uczynił dla swojego ludu. I to, że dzisiaj możemy nazwać się braćmi i siostrami i mieć tą świadomość, że Chrystus jest pierworodnym synem między wieloma. I Pan Jezus o tym mówił wcześniej, chociażby w Ewangelii Marka 3:35 mówił: kto bowiem wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, moją siostrą i moją matką. A dopiero mogliśmy wypełnić, kiedy On zapłacił karę za nas grzech, kiedy odmienił nasz umysł, kiedy zostaliśmy włączeni w poczet dziedziców Bożych. Kiedy doświadczyliśmy cudu upamiętania i nowonarodzenia. Cudu Bożej przemiany. On nie wzgardził ani nie brzydził się utrapieniem ubogiego. I dlatego możemy przyjść i jeść. Możemy się nasycić przy stole Pańskim. Nie tylko w czasie pamiątki wieczerzy, ale możemy się codziennie sycić Słowem Chrystusowym, który jest też chlebem dla nas. Możemy się sycić Jego wolą i nigdy nie będziemy głodni. Chociaż wielu będzie głodnych i wielu będzie szukać, a nie znajdzie. Bo to jest tylko przeznaczone dla ludu Bożego. I kiedy patrzymy na Chrystusa, na Jego ofiarę, na Jego życie, musi zdarzyć się to, co jest napisane w wersetach od 27 do 31, bo to jest Jego służba, Jego praca, Jego powołanie. Przypomną sobie i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi i oddadzą pokłon przed Twoim obliczem wszystkie rodziny narodów. Do Pana bowiem należy królestwo i On panuje nad narodami. Wszyscy bogaci ziemi będą jeść i oddawać Mu pokłon. Upadną przed Jego obliczem wszyscy, którzy wstępują w proch, którzy nie mogą swej duszy zachować przy życiu. Potomstwo będzie Mu służyć i będzie poczytane Panu za pokolenie. Przyjdą i ludowi, który się narodzi, opowiedzą Jego sprawiedliwość, że On tak uczynił. Apostoł Paweł, pisząc do Filipian, mówił, że ze względu na to, że Jezus ogołocił sam siebie, że przyjął postać sługi i że stał się podobny do ludzi i że siebie uniżył i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej, dlatego będzie bardzo wywyższony i na Jego imię zegnie się każde kolano. Część kolan tych, które są przeznaczone do zbawienia, zegnie się, kiedy przypomną sobie, kiedy usłyszą zwiastowanie o Chrystusie. Kiedy przyjdzie Duch Święty i objawi prawdę o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. I będą ubogaceni. I będą włączeni w poczet Bożej rodziny. Część kolan zegnie się na sądzie. Kiedy, jak prorokuje Zachariasz, zobaczą, kogo przebodli. I kiedy już nie będzie niczego poza straszną karą i strasznym odrzuceniem. Potomstwo Mu będzie służyć i będzie poczytane Panu za pokolenie. Zostaliśmy włączeni w poczet Izraela, w poczet pokolenia Bożego, w poczet Bożych dzieci. Zostaliśmy adoptowani przez śmierć Chrystusa. Czasami się zastanawiam, w jakim będę pokoleniu. Nie wiem, czy też tak czasami macie. Ale będziemy w tym najlepszym, Chrystusowym, których On nabył swoją krwią. Przyjdą i ludowi, który się narodzi, opowiedzą Jego sprawiedliwość. I to się dzieje w Kościele od samego początku. Bóg powołuje sługi Ewangelii, którzy przychodzą i opowiadają nowym Ewangelię, opowiadają o śmierci Pana, opowiadają o Jego dziele odkupieńczym. I gną się kolejne kolana i kolejne dzieci zostają włączone w poczet rodziny Bożej, chociaż ofiara była już dawno sprawowana, ale ciągle jest tak samo świeża i skuteczna. A jakie były później słowa Chrystusa? Mateuszu, jak on skończył? Mateusz 27:50. Jezus zaś zawołał ponownie donośnym głosem i oddał ducha. Co zawołał? Chyba coś innego. I to pisze Jan. Co zostało tam zawołane później? Najpierw Eli lama sabachthani. Boże mój, czemuś mnie odpuścił? Żeby to było świadectwo dla Izraela. Wiedzieliście o mnie z pism. Wiedzieliście, jak to będzie, ale nie przyjęliście, bo wasze serca nie były obrzezane. W Ewangelii Jana w 19 rozdziale, w wersetach od 28 do 30, mamy zapisane to ostatnie zdanie. Potem Jezus, widząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział: pragnę. A stało tam naczynie pełne octu, włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się. Wykonało się zbawienie. Zbawienie przyszło przez drzewo krzyża, przez to, że Chrystus został przeklęty w miejsce ciebie i został ukarany za twój grzech. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. I doskonale wiecie, że to wykonało się. Można przetłumaczyć jako zapłacone. Chrystus zapłacił za twój grzech i później apostoł Paweł pisze, przybił list dłużny, który nas obciążał do drzewa krzyża. Zapłacony. I dlatego dzisiaj możemy przystąpić do pamiątki wieczerzy. Świadomi ofiary Jezusa, świadomi, jak zostaliśmy usprawiedliwieni i świadomi, w jakiej jesteśmy wspaniałej rodzinie Bożej. I pamiętajmy, wykonało się. I Chrystus raz na zawsze skutecznie ciebie usprawiedliwił i skutecznie zbawił. Amen.